Moi drodzy, będziemy sobie kontynuować rozpoczęty temat. Ostatnio mówiliście o pierwszych mieszkaniach, czyli jesteśmy na stronie 172 z pierwszym tomie ojca Marii Eugeniusza Błogosławionego Graliu. No i wejdziemy sobie w tajemnicę tego mieszkania, ponieważ jest to taki dobry początek. Człowiek zaczyna się interesować życiem duchowym, zaczyna dostrzegać takie coś jak łaska, piękno duchowe, zaczyna go to pociągać, bo normalnie można by powiedzieć, człowiek żyje na peryferiach własnej tajemnicy. A więc sprawami doczesnymi, sprawami rodzinnymi, sprawami bieżącymi. No i tych bieżących spraw się nam mnoży, one nas zasypują, żyjemy coraz szybciej, coraz więcej chcemy zrobić, albo już nie nadążamy. Jesteśmy zmęczeni, no jeszcze człowiek chce odpowiadać na różne bodźce, które się pojawiają, a więc i takie zadania różne, i też ambicje swoje chce realizować, swoje talenty. Także no, niektórzy mają oczywiście bardzo dynamiczny kalendarz, im tak puchnie to wszystko, no i bywa, że po prostu nie wyrabiają. I to zostaje w pewnym momencie zakwestionowane. To znaczy, że pojawia się pewien kontrast pomiędzy doczesnością i życiem duchowym. Duchem świata i duchem Chrystusa. I człowiek zauważa, że nie ma tu zgodności, że mu to się rozjeszcza, że jakby chciałby żyć według standardów świata, no to musi rezygnować z życia łaski, albo nie być uczciwy, albo no, żyć w takiej schizofrenii duchowej. I bywa, że człowiek sobie z tym nie radzi, bo chciałby no i gdzieś tam w pracy i w domu, tu są różne opinie, różne postawy wobec Kościoła, życia duchowego, tak no pogodnie sobie żyć i z drugiej strony też chciałby odpowiadać na łaskę, która w nim pracuje, no i dostrzega tutaj taką niezgodność. I rzeczywiście człowiek dochodzi do wniosku, że jest nasączony światem. A więc no, w takim zwykłym trybie, kto tam sobie na przykład często sięga w media, ogląda telewizor, ma swoje ulubione seriale, ma swoją ulubioną muzykę, ma swoje ulubionych tam aktorów i tak dalej. Świat taki zorganizowany, wypełniony. To właśnie zaczyna w pewnym sensie blednąć nieco i człowiek dostrzega, że no, jest niepotrzebnie przywiązany do pewnych spraw. Ktoś może być, powiedzmy, o takim wodzirejem w życiu towarzyskim, mieć grupę swoich znajomych, ciągle inicjatywy, tutaj wyjeżdżamy, organizujemy się, zwiedzamy coś, czy coś pięknego, czy natura, czy kultura. Obojętnie chodzi o to, żeby wykorzystać dobrze weekend, czas, no i tak właśnie z tą mszą to tak nie za bardzo pasuje, no bo przecież jak już się w ten plener pójdzie, albo w góry, albo gdzieś tam jakieś tam nad morze, bez miar fal, no to później na tą mszę już nie starcza czasu, albo gdzieś tam człowiek upycha No i człowiek tak, i Kościół tutaj odpowiada czasami, organizuje takie późne msze święte gdzieś tam dla tych turystów o 9, 10, no o 10 w Warszawie jeszcze są msze święte dla takich właśnie, którzy po weekendzie przyjeżdżają i u nas przynajmniej w Warszawie tam na Solcu, gdzie karmelici Bosi są, to właśnie jest taka późna msza po hiszpańsku na przykład, bo tam Hiszpanie lubią długo siedzieć, bawić się, no i tak, żeby też mogli skorzystać z rzeczy duchowych, to im się organizuje Eucharystia. A więc jest coś takiego, że zaczyna się rozwarstwiać to wszystko, z czym dotychczas człowiek żył. Chodził do szkoły, ma swoich znajomych właśnie. Widzisz, że na przykład życie towarzyskie nie ma wartości, albo to jest marnowanie czasu. Przychodzi się, trzepie się ciągle, przerabia te same tematy, jakieś ploteczki, też kościelne, te takie są specjalnie ekstra pikantne, a więc to człowiek tak nawet z precyzją i tak najbardziej nadstawia ucha, bo wydaje się właśnie, że wtedy no, jest to takie dosyć i potrzebne, żeby się orientować w tym, co się dzieje i tak dalej, czego zawsze na bieżąco. Jest taki kompleks, nie wiem, newsów czy ostatniej wiadomości, taki kompleks aktualności. O, że no to już, słuchaj, to już godzinę temu na necie to było, a ty nie wiesz. No i człowiek tak, kurczę, rzeczywiście ciągle do tyłu. Nie? No, żeby być na bieżąco, ciągle gdzieś tam sięga po te media i właśnie tak sobie je no, ciągle odpowiada, przyswaja i wydaje mu się, że to jest istotne. Można by powiedzieć, używając języka biblijnego, że człowiek żyje według modelu tak zwanego dawnego człowieka, zmysłowego, mówi święty Paweł, takiego używa określenia. Ktoś, kto nie zna Chrystusa, gdzie wiara jest mu obca. To jest taki model życia pogańskiego po prostu. Dawny, zmysłowy człowiek i Paweł mówi właśnie, że trzeba zrzucić tego zmysłowego człowieka, dawnego i przyoblec się w nowe człowieczeństwo, zgodne właśnie z Chrystusem. Tak więc mamy taką typową też typowe zaangażowanie w doczesność, w realizowanie bieżących potrzeb, pragnień, radości takich. No, człowiek lubi tam gdzieś przeżyć, odpocząć, coś odsapnąć wśród znajomych albo gdzieś tam właśnie w samotności, coś tam przespacerować się. Też człowiek zaczyna zauważać, że jest nieco uwięziony różnymi swoimi zwyczajami, przyzwyczajeniami. To nie chodzi o kawę, ale właśnie o takie różne potrzeby, które nie muszą być grzeszne. No właśnie ma się ulubiony serial, no i tam człowiek namiętnia takie te tureckie różne, to po 1000, 2000 odcinków, czy brazylijskie tasiemce. No i człowiek to z pasją tam śledzi, kto z kim i dlaczego. A więc to ma tak przynajmniej świadomość, że to przerabia dobry materiał. No a jest to oczywiście to fatalna strata czasu. Jest takie uwięzienie w złych przyzwyczajeniach. Jakieś wady, człowiek jest kłótliwy na przykład, albo wszystkim chce wszystko wytłumaczyć i tak, choć kogo spotka, to tak, to tam spotkać takiego gościa, to naprawdę godzina z głowy. Albo ma inne jakieś wady, obraża się, kłóci, jest taki typ ludzi, którzy jak przyjdą, wprowadzają totalne zamieszanie. To po prostu wszystko chodzi, jak pójdzie, to tak osiadł, o, wreszcie poszedł, jak spokój, jak fajnie. No, albo też człowiek no, w nałogach jakiś tam sobie żyje, takich grzesznych przyzwyczajeniach, właśnie lubi gdzieś tam chodzić, czy za często na piwo, czy właśnie jakieś tam, no, ma, tak przerabia zazdrości różne, kto tam coś kupił sobie nowego, jejku, skąd on ma na to pieniądze, niemożliwe. I ja takiego czegoś nie, Panie Boże, kurczę, nie, to jest nie do wytrzymania. No i tak sobie się nakręca sam. Albo nie mówiąc już o takich nałogach, no, które niszczą właśnie jakieś używki, no coś, co może być właśnie taką zachłannością. I człowiek doświadcza, że traci swój potencjał duchowy. Chciałby, miał takie marzenia gdzieś tam, czasami często za młodu takie marzenia są takie idealne, o, może być takie do zakonu pójść, albo księdzem być, albo coś tam zrobić dla Pana Boga, tak zupełnie bezinteresownie, tak się wypruć, zrobić coś, udowodnić Panu Bogu, że Go kocha. No i akurat tak nie ma okazji, no więc człowiek tak już tam po latach, już gdzieś koło emerytury sobie przypomni o tych różnych rzeczach, które mogą być dla niego właśnie powrotem do pierwszej miłości. I widzi, że mało Boga jest w jego życiu. Nie ma dla niego czasu, wstydzi się go. Gdzieś tam w pracy czy w domu w ogóle tematów religijnych nie porusza, albo no, właśnie są dla środowiska nieistotne. I taka też praktyczna nieobecność Boga w życiu. Nie uwzględnia Boga, nie szuka woli Bożej, żyje według swojego pomysłu, rozwiązania też ma swoje, optymalizuje, więc tu teraz robimy to i to, wydaje mi się to najbardziej takie właściwe i Boga nie dopuszcza do siebie. Tak uznaje Go, kocha, tak raz na tydzień przyjdzie, pomacha Mu tam na mszy świętej, szczęść Boże i Panie Boże, nie, raczej już nie wtrącajmy się do życia. Święta Teresa pisze w pierwszym mieszkaniu o tych ludziach w ten sposób. Niedawno temu z bardzo uczonego teologa słyszałam to zdanie, że dusze nie oddające się modlitwie wewnętrznej podobne są do ciała ruszonego powietrzem albo sparaliżowanego, które choć ma ręce i nogi, władać nimi nie może. Są w rzeczy samej dusze tak zniedołężniałe i tak nawykłe do obracania się wyłącznie w rzeczach zewnętrznych, że straciły niejako wszelką możność oderwania się od nich choćby na chwilę. I wyjście z siebie stało się dla nich prawie niepodobieństwem. Ciągłe przestawanie z gadzinami i bydlętami krążącymi wokół twierdzy przeszło u nich w nauk i same stały się niemal nimi. A choć z przyrodzenia swego są tak bogato uposażone, iż z takim wysokim Panem, jakim jest Bóg sam, mogłyby przestawać, to przecież od tego niesławnego towarzystwa oderwać się nie mogą. Teresa nazywa właśnie gadzinami, czyli bydłem, te wszystkie zajęcia takie, które dotyczą tego świata. A więc możemy żyć według swojej natury, według swoich instynktów, realizować je, ale człowiek niestety ogranicza się tylko do natury. I to jest duchowy problem. Uwikłanie w doczesność, taki bezład duchowy, nauk bydlęcy, jak mówi właśnie Teresa. I trzeba nam nawrócenia z tragizmu grzechu, żeby wyjść i zrobić z sobą porządek. Czasami człowiek albo pod wpływem pewnego wydarzenia, albo pod wpływem łaski, takiego wewnętrznego oświecenia, zaczyna inaczej myśleć i zaczyna walczyć o łaskę. Widzi, że łaskę bardzo szybko marnuje, albo właśnie się rozprasza, albo za dużo gada, albo za dużo robi niepotrzebnych rzeczy, albo kręci się wokół siebie ciągle, co tu jeszcze potrzebuje. Szafy już ma takie przeładowane, ale tam przecież oferty są ciągle nowe i to przecież tak nie można obojętnie żyć. A więc można by powiedzieć, że człowiek żyje na granicy grzechu, często na granicy grzechu ciężkiego, od czasu do czasu się wyspowiada, ale większość czasu spędza w towarzystwie demona. Bo jeżeli ktoś żyje w grzechu ciężkim, no to niestety to jest jego towarzysz życia, na życzenie. Po prostu zaprasza go do siebie i diabeł go nawet już nie musi kusić, no bo po prostu lubi jego towarzystwo. Więc to są takie sytuacje, gdzie człowiek właśnie zaczyna spierać się z grzechem. I ten grzech zaczyna go uwierać. Chce, widzi, że na przykład jest wulgarny. Klnie albo coś tam, ma takie przeroby emocjonalne, że często wpada w taki gniew wewnętrzny, tam bluzga w sercu, tam mu tak chodzi taki kołowrotek. Albo też właśnie rzeczywiście kłótnie są jakieś, niepowstrzymany język, albo że ma wulgarny język. Czasami gdzieś tam w pracy wśród mężczyzn jest takie przekonanie, że jak zdanie nie jest co czyste, to w ogóle nie dochodzi do uszu. Więc trzeba to je tak naoliwić, tak mocno właśnie przyprawić. Wtedy dopiero faceci słyszą, że ktoś tu po męsku do nich mówi. To są tego typu właśnie sytuacje. I tutaj człowiek zaczyna odkrywać swoje wnętrze. Zaczyna dostrzegać, że w nim samym są jakieś tajemnice. Że mógłby ze sobą coś zrobić. Nie tylko wpływać na innych, kształtować innych, ale przede wszystkim siebie. I chce się formować, chce się uporządkować. I to widać. Kto kocha, no to ma też potrzebę takiego podobania się i już zaczyna sprzątać, jak dziewczyna się zakocha, albo chłopak, bardziej dziewczyna, no to tak bałaganiara była, nie dbała tam o siebie, ale jak się zakocha, to już zaczyna inaczej myśleć. Chce się podobać, jest elegancko, zadba o strój, zadba o porządek w domu i to czasami przecieramy oczy, że tak jest do tego zdolny. I jest to taka prawda, że człowiek zmienia swoją wrażliwość. Zaczyna inaczej myśleć. Zaczyna inaczej żyć. I jest to taki nowy rozdział, w którym możemy właśnie mówić o wyjściu z grzechu śmiertelnego. I za potrzebie porządkowania życia. Ponieważ łaska to jest Boży porządek, więc ona nam naświetla wnętrze, no i widzimy bałagan. To tak jak w takim półmrocznym pokoju, niewiele widać, no i tak ogólnie jest w miarę czysto, ale jak takie ostre światło czasami wpadnie, no to widzimy tak tu kurze, tam kocury jakieś, tam tutaj pajęczyny, tu gdzieś okna już były niemyte, rok, dwa i to widać. Ojejku, trzeba coś z tym zrobić. No więc wydaje się, że właśnie na tym polega cała sztuka, że człowiek zaczyna porządkować swoje życie. Jeżeli wpada w grzech, idzie do spowiedzi, zaczyna Boga traktować poważnie, uwzględniać Go, zapraszać do decyzji, radzić się Pana Boga, Matki Bożej albo tam świętych, zależy jaki właśnie, kto ma przyjaciół, kto bardziej preferuje. I zmienia się życie, zmienia się wrażliwość. Człowiek zaczyna poznawać własne piękno duchowe. I zaczyna odkrywać swoją chrześcijańską godność. I mówi nie mogę tak dalej żyć. Muszę na przykład pojednać się z moim krewnym jakimś, bo tyle lat żyjemy na krechę, żyjemy po prostu wbrew miłości nie lubimy się, omijamy, bo człowiek tam się pokłócił, przeważnie chodzi o majątki, o dobra takie materialne i to bywa czasami, że no, albo ktoś no, się jakoś tam zachował i druga strona się obraża na całe życie i tylko wokół tego krąży i cały czas to tak negatywnie naświetla i nie chce przebaczyć. No i ktoś dochodzi do wniosku, nawet jeżeli to miałby się poniżyć czy upokorzić, pójdzie i się i przeprosi. On pierwszy wyciągnie rękę. To są takie zachowania już chrześcijańskie. Bo wierzę, że miłość wymaga właśnie tego, żeby żyć w zgodzie, żeby nie było nienawiści, żeby były relacje. I to jest właśnie ten moment, który nam tutaj się tak bardzo pojawia, bardzo mocno. Również człowiek zaczyna odkrywać piękno Boga. Raz, że odkrywa właśnie tą brzydotę, jak Teresa mówi, grzechu, więc te bydlaki, te gadziny właśnie widzi, że to jest okropne, że tak człowiek no, w towarzystwie żył, że zgadzał się na różne formy takich czy grzechu, czy takiego właśnie dwuznaczności, czy też no, wartości, które świat był na przykład interesowny, taki wyrachowany, zimny styl. I nawet jak to kogoś bolało czy coś, no to on musiał mieć z tego korzyść, zdanie sytuacji. I był taki, ktoś na przykład ma takie założenie, że wszystko mu musi przynosić korzyść. I czasami niektórzy gracze tacy, no to tylko podchodzi po to, żeby drugiego ograć, żeby tam go wykorzystać, żeby coś mu tam właśnie, jakieś jego zdolności, czy talenty, czy pieniądze, czy czas, bo to są różne rodzaje kradzieży, prawda? Okradamy ludzi, czy tam okradają nas w różny sposób. I tutaj trzeba powiedzieć, że mamy do czynienia właśnie z taką wyrazistością duchową. Ponieważ łaska wprowadza światło, człowiek zaczyna dostrzegać w sobie takie złogi zła, spraw niezałatwionych, spraw, które już gdzieś tam są dawno przysypane, takie już zapomniane. I człowiek zaraz, to by trzeba było wszystko postawić jeszcze raz, zobaczyć, jakie to jest, iść właśnie, czy tam pojednać się, czy przeprosić, czy być sprawiedliwy, zwrócić, jeżeli kogoś tam człowiek materialnie oszukał, czy coś, więc jest potrzeba takiej regulacji życiowej. Jan, znaczy ojciec Eugeniusz też wskazuje, że przy okazji tego grzechu Teresa mówi o piekle, o możliwości potępienia. Człowiek tego przedtem nie brał pod uwagę, no bo ogólnie uważał, że w miarę jest dobry, skoro nikogo nie zabił i tak w miarę uczciwie żyje, płaci podatki, no to nic się nie dzieje. Chodzi do kościoła i to gra, i to wystarczy. Ale potem się okazuje, jest taka mistyczka, no ta Gloria ma na imię, tak, Gloria Polo, która właśnie miała piorun ją strzelił w nią i potem wraca do zdrowia cudownie i ma taką piękną interpretację, zostawiła 10 przykazań, gdzie Bóg właśnie razem z nią robi taki rachunek sumienia i zobaczyła, a ona była bardzo zaangażowana i charytatywnie, pomagała ludziom i uważała, że jest dobrą katoliczką. I wszędzie właśnie takie światło wewnętrzne było rzucone, ile tam było egoizmu, ile takiego strojenia się, tak właśnie tego PR-a takiego, no, gdzie najważniejszy to jest właśnie wizerunek i ona chciała, dbała o swój wizerunek. I o zewnętrzny, byłą elegancką kobietą, no i też o ten taki duchowy, że jest taka właśnie miłosierna, pomaga ludziom, jest taka charytatywna, taka ofiarna. I zobaczyła tę prawdę o sobie i ile tam było różnych krętas, przekrętów i takich wykrętów, że ona była potem przerażona sobą. Wydaje się, że trzeba nam właśnie takiego z jednej strony doświadczenia tego, co jest złe we mnie i w świecie, w którym żyję, które mnie otacza, bym się już człowiek oswoił czasami, i też piękna duchowego. Człowiek zaczyna pragnąć piękna, ale jak mówi właśnie Teresa, te demony, bo w każdym mieszkaniu są inne demony, i one wypychają człowieka, wyciągają na zewnątrz. Nie dopuszczają do tego, żeby człowiek wszedł do swojej tajemnicy, do twierdzy. I ciągle są jakieś takie albo emocjonalne przeroby, że człowiek po prostu no, kompletnie się zagubia w swoim, nie wiem, gniewie, czy w lękach, czy w jakichś takich no, w innych uczuciach. No albo właśnie ciągle chce odpowiadać na różne takie bodźce. I to dzisiaj to jest doskonale opracowane przez te SMS-y wszystkie, to człowiek tak już żyje z takim uchem na kiedy mu tam zadzwoni, kiedy mu tam piknie i już od razu nie, świat potrzebuje mojej reakcji, potrzebuje mojej odpowiedzi, bo jak nie, to wszystko katastrofa będzie. I żyjemy takimi złudzeniami. Więc tutaj na tym pierwszym, w pierwszym mieszkaniu zaczyna człowiek zmieniać kierunek. Przestaje się tak zajmować sobą, a zaczyna kierować się w stronę Boga. I to jest właśnie ten piękny moment, kiedy odkrywa Boga jako tego, który jest źródłem jego życia. Jest takie piękne doświadczenie, że jestem zakorzeniony w Bogu, że w Nim jest mój początek. Wstaję rano i otwieram oczy, i pierwszą rzecz, którą widzę, to właśnie ten piękny dar nowego dnia i tyle mam znów w tym darze miejsca na kolejne dary, świadczenie o miłości, o tym, co jest właśnie istotne. A więc tak, tutaj jest bardzo taka dramatyczna, pojawia się wręcz konfiguracja, mianowicie z jednej strony dramat grzechu, te jadowite bestie, które ciągną, kąszą, skubią, straszą człowieka i z drugiej i blokują wejście do pierwszego mieszkania. I trzeba tutaj zdecydowania, człowiek musi bardziej klarownie żyć. Musi być bardziej klarowny w swoim zachowaniu, bardziej klarowny w swoich wypowiedziach. Niektórzy lubią takie uwodzące dwuznaczności, takie właśnie, tam trochę jeszcze to jest okraszone takim romantyzmem, takimi jakimiś właśnie ornamentyką bajkową, takimi marzeniami, znaczy taki właśnie, no chciałby coś takiego pięknego przeżyć i tak się bawi życiem, tak oszukuje, zwodzi, kusi, wciąga, nadskakuje, no i tak sobie gra. I tutaj ten styl życia po prostu to jest no, marnowanie czasu. I człowiek wtedy po pierwsze uczy się tego, kim jest. Zaczyna odkrywać, że jest dzieckiem Bożym, że należy do Boga i znajduje prawdę o sobie i też właśnie przede wszystkim o tym, że jest obrazem Boga, a nie świata. I on już nie chce żyć zgodnie z modelem doczesnym. Widzi, ile tam kłamstwa w tych mediach, w polityce, w tym świecie, który go otacza, ile tam jest różnych takich niecnych czasami postaw, intryg, ile takiej, no, czasami okrucieństwa wręcz, nie, bo tam, nie wiem, ktoś walczy o awans, czy chce kogoś drugiego w konkurencji ograć, stosuje nieuczciwe metody, szkaluje, chce go wyrzucić właśnie poza obręb konkurencji. To jest ten moment. Także, moi drodzy, i kończąc, chciałbym właśnie przede wszystkim wyakcentować, że w pierwszych mieszkaniach człowiek odkrywa początki własnej tajemnicy. To, że swoje wnętrze i ukrytego tam Boga i pragnie, mocując się ze sobą, bo nasza natura jest taka, że ona za bardzo nie przepada za Panem Bogiem. Ona chce być gospodarzem u siebie. Ona tak chce, no, być niezależna, że owszem, jest poddana Bogu, to my też w zakonie tak przerabiamy, o posłuszeństwo, owszem, tak, przy orkarze, ale tak, my to tak po swojemu, prawda, że to tak, no, każe, ale my to tak zrobimy, jak uważamy, bo żeby tu człowiek miał swój wkład, prawda. No, no i to czasami się rozchodzi, bo czy tam przyorkazał coś, nie, a myśmy tak coś podobnego zrobili. No i w życiu też tak jest, że Bóg chciałby nam coś dać, gdzieś pokierować, coś pokazać, ujawnić, gdzieś zaprowadzić, a my tak trochę po swojemu. Gdzieś tam mamy swoje łączki ulubione, teraz tak pięknie, majowo, prawda, kwiatuszki, zachwycamy się. Człowiek zapomina właśnie o drodze, zapomina o pewnym celu, o tym, że gdzieś ma dotrzeć. A więc budzi się taka też potrzeba modlitwy. Do tej pory człowiek się tak modlił, no, pacierzyk tam, coś tam wydeklamował, taki w imię Ojca i tak, i Syn, tak, Syn jest, Syn Duch Święty, nie wiadomo, czy on jeszcze, no i są takie właśnie różne wątpliwości i bywa, że człowiek po prostu, no, swoją modlitwę tak, no, deklamuje. To jest taka zwykła, jakiś zewnętrzny obowiązek. Rodzi się potrzeba wewnętrzna modlitwy. Człowiek ma potrzebę porozmawiania z Bogiem. I to jest takie piękne odkrycie z takiego formalnego posłuszeństwa, no bo pacierz bada, trzeba, bo to znaczy musi się spowiadać, że się nie modli. Rodzi się potrzeba spotkania. Człowiek szuka czasu, szuka miejsca, szuka sposobu, żeby ta modlitwa miała miejsce. Zaczyna medytować, zaczyna Ewangelię czytać, zaczyna się interesować. W każdym razie czuje się zaproszony do wnętrza. I tutaj właśnie w pierwszych mieszkaniach rodzi się dopiero potrzeba modlitwy wewnętrznej. Jeżeli człowiek chce być wierny modlitwie, to później jest cały szereg spraw, które trzeba podjąć, uporządkować, zorientować życie na modlitwę, żeby tak żyć, żeby moje życie nie bałaganiło mi relacji z Bogiem, ponieważ ona staje się pierwszorzędna. Człowiek woli rezygnować z wielu rzeczy, nie angażować się, albo właśnie tak ukryć się, bo tutaj też się pojawia taka potrzeba i samotności, i milczenia. Człowiek był kiedyś taki rozgadany, rozśpiewany, gadał cały dzień, trwonił się w słowach, rozproszony. I tutaj nagle potrzebuje skupienia, ciszy. To jest takie odkrycie, że cisza potrafi leczyć, że cisza potrafi uzdrowić człowieka, że cisza odradza, że ona jest pełna tekstu, pełna sensu, pełna treści i to jest takie piękne odkrycie. I to również pozwala właśnie spojrzeć na siebie inaczej, na Boga, na świat, w którym żyję, przewartościować, poprzestawiać właśnie wszystko, żeby Bóg był na pierwszym miejscu, a więc żyjemy zgodnie z dekalogiem i trzeba nam tutaj przede wszystkim właśnie takiej wielkiej wolności od siebie, od otoczenia, od naporu różnych rzeczy, które były do tej pory. I to jest, zaczyna się tutaj pewna duchowa walka. To tyle na dzisiaj. Zechcielibyśmy teraz sobie przejść do medytacji.